Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś powiemy o książce historycznej roku. Jedną z nagród w tegorocznym konkursie zdobył pochodzący spod Zielonej Góry Wojciech Königsberg. Będzie też, jak w każdą niedzielę, kolejny odcinek serialu radiowego Karski. Tegoroczna edycja konkursu Książka Historyczna Roku to główny temat naszego dzisiejszego spotkania. Rozstrzygnięto go już po raz 11. Konkurs ma za zadanie popularyzować dzieje Polski XX wieku oraz zachęcać do czytania książek historycznych. W tym roku na konkurs zgłoszono 89 publikacji. W kategorii książka popularno-naukowa w głosowaniu czytelników wybrano publikację autorstwa Wojciecha Königsberga AK-75 Brawurowe akcje Armii Krajowej. Wojciech Königsberg to historyk niezależny. Pochodzi spod Zielonej Góry. O tej książce rozmawiał z nim Artur Steciąg.
Piąta pozycja, którą sygnuje pan swoim nazwiskiem, ale druga napisana samodzielnie, AK-75, brawurowe akcje Armii Krajowej. Ten tytuł, AK-75, akurat nie jest przypadkowy.
Nie jest przypadkowy. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową i chciałem swój taki mały hołd złożyć żyjącym jeszcze żołnierzom Armii Krajowej oraz tym, którzy odeszli na wieczną wartę i napisać, opisać 75 brawurowych akcji Armii Krajowej.
Najbardziej brawurowa akcja Armii Krajowej. No ktoś by pomyślał, no przecież wszystko już na ten temat zostało napisane.
Wszystko zostało napisane, książka jest tytuł brawurowe akcje, ale to nie są najbardziej brawurowe, to są wszystkie akcje, mogę powiedzieć, Armii Krajowej były brawurowe, bo brawurą było wywiad, był łącznicy, praca łączników też była brawurowa. Natomiast ja wybrałem sobie akcje, które kiedyś poznałem, które mi się spodobały, które gdzieś tam w mojej pracy naukowej wcześniej się przewinęły. Chciałem po prostu sobie to usystematyzować, zebrać i wybrałem 75 akcji w podziale na 9 typów, rozpoczynając od likwidacji przedstawicieli okupanta, poprzez niszczenie sprzętu wojskowego, likwidację agentów gestapo czy konfidentów, uwalnianie więźniów, akcje zaopatrzeniowe, no i inne jeszcze typy akcji.
Kluczem był właśnie ten subiektywny pański wybór, subiektywna ocena tych akcji, czy też jednak musiał pan zawrzeć tam, no bo inaczej się nie dało, mówiąc o akcjach AK, także te najbardziej znane, jak chociażby likwidacja Franca Kuczery, czy akcja pod Arsenałem.
Wybór był subiektywny, tak jak wskazuje we wstępie do książki, natomiast oczywiście nie mogłem pominąć akcji pod Arsenałem, czy likwidację Kuczery, czy oczywiście rozbicie więzienia w Pińsku. No, to było więzienie w Pińsku, jeszcze z drugiego powodu musiałem dodać, bo piwnik Ponury rozbijał, więc też nie mogłem pominąć tej słynnej akcji. Natomiast akcje wybrałem tak, żeby były te najsłynniejsze, ale żeby były także mniej znane, jak na przykład wysadzenie gazociągu koło Ostrowca Świętokrzyskiego, przez co nie dopływał gaz do zakładu produkującego amunicję, czy zatopienie parowca Tannenberg na Wiśle przez oddział Akowski i bataliony chłopskie. Są takie mniej znane, znane może badaczom, znane mieszkańcom tych terenów, natomiast większość osób nie słyszała na ten temat nic więcej niż w internecie można przeczytać.
W sumie złożyło się to na dość opasłe tłumiszcze, to niemal 500 stron opisujących właśnie te akcje Armii Krajowej. To chyba pozycja zarówno dla miłośników historii, jak i też miłośników takiej sensacji batalistycznych opowieści.
Książkę można czytać na dwa sposoby. Książkę można czytać tylko sam tekst właściwy, ale można także sięgnąć do przypisów, w których wyjaśniam część rzeczy koryguję, czy z niektórymi rzeczami polemizuję, bo podczas zbierania materiału do książki także kilka ciekawych rzeczy udało mi się znaleźć i zawrzeć w tej publikacji.
No właśnie, bo pracując nad taką książką, gdzie te akcje znane sąsiadują razem z tym mniej znanymi, zastanawiam się właśnie, co było trudniejsze. Czy wyszukiwać informacje o tych mniej znanych akcjach AK, czy jednak starać się znaleźć coś nowego przy akcjach, które wydawałoby się są nam, Polakom, znane od A do Z?
Gdy się opisuje akcje znane, jak akcja pod Arsenałem, jest trudno coś nowego wnieść, opisać to w taki sposób, żeby zainteresować czytelników, natomiast można po prostu starać się opisać to tak, żeby czytelnik to zrozumiał, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, bo ta książka też, wiadomo, już 480 stron, na każdą akcję mogłem tylko kilka stron poświęcić, żeby nie wyszło z tego 1000, bo wtedy nikt by nie sięgnął po taką książkę, natomiast tutaj chciałem opisać te akcje najbardziej znane, ale także te akcje, gdzie mogłem coś wnieść jeszcze więcej niż tylko sam opis. Nowe ustalenia, nowe zdjęcia, które także będą niepublikowane do tej pory. Więc jakiś tam wkład także w poszczególne akcje będzie.
Jak długo trwała praca nad tą książką? Gdzie szukał pan informacji na temat przede wszystkim tych akcji mniej znanych?
Książka, zamysł książki powstał w kwietniu 2015 roku i od tego czasu zacząłem myśleć na ten temat, a samo pisanie trwało około właśnie 2 lata. Mhm. Natomiast tu miałem ułatwione zadanie, bo wcześniej miałem już materiały archiwalne na temat różnych akcji, czy to ze Studium Polski Podziemnej w Londynie, czy z Archiwum Agnowych w Warszawie. Więc po prostu uzupełniłem swoją kwerendę historyczną. Oprócz tego jeszcze w kilkunastu innych archiwach w Polsce starałem się jakieś materiały znaleźć, czy u osób prywatnych, czy w innych instytucjach, stowarzyszeniach, u hobbystów, którzy bardzo właśnie, muszę podkreślić, że tacy młodzi historycy, jacyś hobbyści, stowarzyszenia, pamięci najbardziej tutaj szli z pomocą, nic za to nie żądając, nie oczekując, więc to chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy mi pomogli przy tej książce.
Bo warto też podkreślić i przypomnieć, że było to tyle łatwiejsze, że pańska poprzednia publikacja także dotyczyła AK. Jest pan jednym ze współautorów Wielkiej Księgi AK, która ukazała się bodajże 2 lata temu na naszym rynku.
Tak, ukazała się pod koniec 2015 roku Wielka Księga Armii Krajowej. Tam stworzyłem tą książkę wraz z 10 innymi historykami. Akurat mi przypadło w zaszczycie opisywanie słynnych akcji Armii Krajowej i właśnie część tych słynnych akcji, tam opisałem tylko 7, a tutaj opisuję 75. Więc te 7 zawarłem w swojej książce, rozbudowałem o kilkadziesiąt więcej. Natomiast tam to było bardziej takie popularno-naukowe, a tutaj jest, tak jak mówiłem, popularno-naukowe, gdy się czyta sam tekst. Jeżeli ktoś chce sięgnąć, to ma na końcu książki jeszcze 50 stron przypisów, więc także będzie ciekawy materiał do przeczytania.
A jak pan godzi pisaniem takich książek, badanie archiwów, poszukiwanie właśnie nowych danych z taką codzienną pracą? Bo warto zaznaczyć, że pan to robi właściwie po godzinach. Na co dzień jest pan urzędnikiem Urzędu Marszałkowskiego, a swoją pasję literacko-historyczno-badawczą realizuje pan, tak jak wspomniałem, właśnie po godzinach.
Tak, zawodowo jestem urzędnikiem, pracuję przy promocji funduszy unijnych. Po pracy, dzięki wyrozumiałości żony i trójki moich dzieci, bo mam 2 synów i córkę. Córka ma dzisiaj imieniny Marysia, więc wszystkiego najlepszego przy okazji.
Dołączam
się do życzeń. Natomiast no, to jest bardzo trudne połączyć to, wiadomo, mieszkam też na wsi, mam dom, gospodarstwo, więc też trzeba tutaj wszystko ogarnąć, jak to się mówi kolokwialnie. Natomiast no, tutaj bardzo duży mam pomoc ze strony żony, dzieci, rodziców, którzy także jeździli po Polsce, robiąc zdjęcia do tej książki. Więc tutaj także chciałbym im podziękować w tym miejscu. Natomiast no, to, że już 5. książka w moim dorobku, świadczy, że jeżeli ktoś zagryzie zęby i weźmie się mocno do roboty, ma szansę nie tylko jako historyk zawodowy, tylko taki hobbysta jak ja także coś opublikować.
A do tego jest jeszcze działalność internetowa, prawda?
Tak, oprócz tego jeszcze jestem współautorem bloga historycznego Wokół Wykusu, który także ma fanpage'a na Facebooku, zapraszam. Tam można się dowiedzieć nie tylko o partyzantach z Gór Świętokrzyskich, ale o Cichociemnych, o akcjach wywiadu, ogólnie o Armii Krajowej, więc zachęcam do polubienia tego fanpage'a i śledzenia tego, co się dzieje w historii, w historiografii.
Jeżeli chodzi właśnie o historię polskiego podziemia wojennego i powojennego, no to jest to temat niezwykle popularny ostatnio. Pańskim zdaniem, dlaczego warto wgłębiać się w tę historię, oprócz takich rzeczy oczywistych, że jest to część naszej historii, powinniśmy być z niej dumni, powinniśmy być wdzięcznym żołnierzom AK, no i znać chociażby właśnie te najbardziej popularne, najbardziej znane i brawurowe akcje Armii Krajowej. Ale czy jest coś, co pana tak osobiście, oprócz oczywiście takich związków rodzinnych, przyciąga do tej historii?
Przede wszystkim to, że jest bardzo dużo materiału niezbadanego, materiału, który nie został przeanalizowany i pokazuje czas, kolejne lata, że nawet tacy właśnie jak ja, hobbyści czy tacy zwykli ludzie, którzy interesują się tylko po prostu tym, jakieś tam swoje małe odkrycia robią, jakiś dokument odnajdą. Przecież w Warszawie jeszcze kilka lat temu odnaleziono jakąś skrytkę, w której były materiały przechowywane od czasów wojny. Gdzieś w lasach są czasami znajdowane jakieś arsenał Armii Krajowej już zniszczony, natomiast ta historia cały czas jest żywa, historia jest bardzo fajną rzeczą na właśnie zapełnienie czasu po pracy. Mhm. Dla mnie to jest, mogę powiedzieć, jedyne hobby, najważniejsze, któremu poświęcam cały czas po pracy, oprócz tego, co poświęcam rodzinie. Natomiast no, jeżeli ktoś chce się bawić w historię, bo ja się bawię w historię, ja nie jestem kimś naukowcem stricte, który ma wyznaczone, co musi zrobić, robię to, co chcę, nikt nade mną nie stoi, więc mogę sobie pisać, nie mówię, że ja piszę, co chcę, tylko mogę opisywać to, na co mam ochotę.
No ale z tej zabawy wychodzą rzeczywiście niezwykle ciekawe pozycje. Brawurowe akcje Armii Krajowej ukażą się na rynku nakładem wydawnictwa Znak. No to już samo to wydawnictwo świadczy o tym, że nie jest to jakaś od taka sobie pozycja.
Wydawnictwo Znak profesjonalnie podchodzi do tematu. Współpraca przy tej książce to był naprawdę sama przyjemność. Zawsze szli na rękę to, co autor chciał, to otrzymywał. Ja starałem się także jakichś problemów nie robić, natomiast no, tutaj współpraca układała się bardzo dobrze i już wiem, że to nie jest moja ostatnia książka z tym wydawnictwem, bo rozmawiamy na temat kolejnej.
No to w takim razie co dalej właśnie? Jaka będzie kolejna książka, czego będzie dotyczyła?
Kolejną książkę, której chciałbym jeszcze z jedną osobą napisać, jednym badaczem tematu, książka będzie dotyczyła agentów Gestapo, NKWD, Abwery, czyli wywiadu niemieckiego, którzy przeniknęli do Armii Krajowej lub osób właśnie z Armii Krajowej, którzy poszli na współpracę ze służbami innych wywiadów. Także troszkę materiałów udało się znaleźć, które świadomie nie dorzuciłem do AK-75, bo opisuję kilka tych postaci na łamach tej książki, natomiast materiały są na tyle cenne, że zachowałem je, aby osobną publikację na ten temat przygotować.
A to też ciekawy temat, bo do tej pory poznawaliśmy tych agentów Armii Krajowej i Polskiego Podziemia, którzy przenikali w struktury niemieckie. Tym razem będziemy mieli odwrotną sytuację.
Znaczy, agenci ci znani są, to nie są jakieś, nie pokażę nowych agentów, czy nie rozpracuję nowych oficerów, czy tam żołnierzy, którzy byli agentami, po prostu wskażę tych agentów, którzy są znani do tej pory. Chciałem pokazać też ich przedwojenne życie, to, że przed wojną także mieli problemy z prawem. Jeden z agentów zabił brata w wieku 15 lat. Inny miał 4 procesy sądowe przed wojną. Działał jak taki filmowy tulipan, oszukiwał kobiety, wyłudzał pieniądze, podszywał się po agenta wywiadu polskiego, pod lotnika, pod lekarza, aktora, czyli typowy tulipan, czy nawet jak dyzma, można powiedzieć. Natomiast to jest ciekawe, bo później przeniósł swoje działania do Armii Krajowej i uchodził za bardzo znanego oficera, bardzo dobrego, natomiast był agentem Gestapo.
Wojciech Königsberg, autor książki AK-75, brawurowe akcje Armii Krajowej. Ta książka z nagrodą czytelników w tegorocznym konkursie Książka Historyczna Roku. Z autorem, jeszcze zanim książka ukazała się na rynku, rozmawiał Artur Steciąg. Dziś w audycji przypomnę podsumowanie tegorocznej gali konkursu Książka Historyczna Roku. Konkurs rozstrzygnięto już po raz 11, a główna nagroda trafiła do Witolda Bagińskiego za książkę Wywiad Cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. Książka Bagińskiego jest nowatorska, wprowadza do wiedzy historycznej ogromną liczbę informacji, mówił przewodniczący jury, historyk politolog profesor Antoni Dudek. W publikacji autor przedstawił pierwsze 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej, ewolucję jego struktury organizacyjnej, cele i obszary działania, metody pracy, a także funkcjonariuszy i ich agentów. To praca o bardzo tajemniczej strukturze, jakim był komunistyczny wywiad, podległy najpierw Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później MSW. Bagiński potwierdził, że wywiad między innymi zajmował się szpiegowaniem emigracji politycznej w Londynie i Paryżu, mniej zaś zajmował się przeciwnikami militarnymi, bo w tej dziedzinie miał ograniczone możliwości, mówił przewodniczący jury. W obszernym dwutomowym dziele Bagińskiego czytamy, że wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego. Kaczyńskiego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu, mówił Bagieński. Już za chwilę zresztą więcej na ten temat w rozmowie z autorem.
Historie pisane na nowo.
W ostatnich latach na rynku wydawniczym sporo publikacji, bądź to naukowych, bądź popularyzatorskich, wspomnieniowych, dotyczących wywiadu w latach 70., 80., dużo mniej wiemy na temat tego, co w wywiadzie polskim działo się wcześniej. Pańska publikacja dotyczy historii wywiadu od roku 45 do początku lat 60. Jakie te początki polskiego wywiadu były?
Komunistyczny wywiad został utworzony na początku 1945 roku, czyli dobre parę miesięcy po tym, jak w ogóle utworzono resort bezpieczeństwa publicznego, jak się w ogóle zaczęły tworzyć te struktury organów bezpieczeństwa na terenach polskich. Natomiast struktura ta początkowo to można było w tych pierwszych miesiącach tak naprawdę posadzić tych ludzi w jednym pokoju i to by było wszystko. Te pierwsze miesiące to jest w ogóle okres, kiedy praktycznie nie prowadzono takiej pełnowymiarowej pracy operacyjnej, tylko raczej dbano o to, żeby ściągnąć po prostu ludzi do pracy i zabezpieczyć im stanowiska typu biurka, szafy i tak dalej. Natomiast właściwie już od lata 45 roku, kiedy alianci odmówili uznania rządowi emigracyjnemu i przenieśli je na Polskę Ludową, no to wtedy zaczęto tworzyć przedstawicielstwa dyplomatyczne za granicą. I tak naprawdę to był ten moment, kiedy wywiad wreszcie zaczął móc coś robić, ponieważ podstawowa część działalności wywiadowczej jest prowadzona właśnie poprzez poselstwa, konsulaty i urzędników, którzy są tam zatrudnieni, którzy są oficerami wywiadu. I jak utworzono je, zaczęto je tworzyć właściwie latem 45 roku, to systematycznie te siatki się rozwijały. No i wywiad zyskiwał coraz więcej, że tak powiem, z jednej strony zadań, a z drugiej strony informacji różnego typu. Struktura była rozbudowywana, był okres połączenia z wywiadem wojskowym, na wzór zresztą sowiecki.
No i właśnie to jedna z tych ciekawostek, do których udało się panu dotrzeć, druga połowa lat 40., połączenie wywiadu wojskowego i cywilnego. Dlaczego?
Genezą tego wydaje mi się rozwiązanie, które zastosowano w służbach sowieckich, gdzie zespolono struktury wywiadowcze cywilne, mówiąc w cudzysłowie cywilne, no bo to są jednak też służby mundurowe, z wywiadem wojskowym. Do tego wpleciono jeszcze aparat MSZ-owski, więc to było rozwiązanie bardzo karkołomne i niezbyt się sprawdziło tam. Natomiast tutaj nastąpiło to dosłownie parę miesięcy później, czyli latem 47 roku oddział drugi Sztabu Generalnego, czyli wywiad wojskowy, został połączony z wywiadem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Utworzono wówczas Departament 7 MBP. Pod tą nazwą funkcjonował do połowy lat 50. No i była to struktura, która była, to była taka jakby unia personalna. To znaczy był jeden dyrektor, generał Wacław Komar, który kierował obydwoma instytucjami i one miały swoje pola działania. Wywiad wojskowy oczywiście specjalizował się w problematyce zbrojeniowej, ale także na przykład w sprawach przemysłu. Z kolei MBP zajmowało się wywiadem politycznym, a w tym okresie wywiad polityczny był skierowany przeciwko Polakom za granicą, przeciwko emigrantom, rządowi emigracyjnemu i to był podstawowy cel. A drugim takim podstawowym celem, który mam wrażenie, że przez całe lata umykał badaczom, było to, że po prostu starano się zabezpieczyć swoje własne placówki zagraniczne, po prostu po to, żeby ludzie, którzy tam pracują, nie uciekali, a jednocześnie, żeby zachodnie, ale też emigracyjne służby, emigracyjne wywiady i kontrwywiady nie miały tam swoich ludzi. To się nazywało eufemistycznie ochroną placówek. No i ta ochrona placówek to była przez całe lata poważną sprawą i wywiad tak naprawdę uczestniczył w permanentnej czystce wśród ludzi na placówkach, po prostu weryfikując ich, tworząc tam wśród nich siatki informacyjne. Także system donosicielstwa był bardzo duży, to zresztą nie odbiega zapewne od modelu sowieckiego. Także to są te dwa podstawowe obszary dla tego czasu. Natomiast po drodze działo się jeszcze dużo różnych ciekawych rzeczy, ponieważ wywiad z jednej strony na przykład zajmował się wspomaganiem grecki, jednej ze stron walczącej Grecji, greckich komunistów. Z kolejnej strony patrząc, zajmował się działalnością zarobkową, taką dosyć nielegalną na terenie Berlina, więc są to zadania nietypowo wywiadowcze, natomiast no też takie, gdzie normalne agendy państwowe nie są w stanie działać.
Wracamy jeszcze do tego początku, może rozprawimy się z jednym mitem, tym legendarnym spiskiem założycielskim w roku 45. Kto zakłada struktury polskiego wywiadu? Czy to jest polski wywiad, czy też rozkazy, decyzje przychodzą z Moskwy?
Polski wywiad w tym czasie to jest wywiad, który ma swoją siedzibę w Londynie i to jest wywiad polskiego rządu na uchodźstwie. Natomiast tu mamy do czynienia z wywiadem komunistycznym, wywiadem wzorowanym, jak zresztą całe struktury aparatu bezpieczeństwa, na rozwiązaniach sowieckich. Ta jednostka była tworzona pod nadzorem, tak jak zresztą pozostałe, doradców sowieckich, czyli oficerów, którzy zostali przysłani na teren Polski po to, by polskim towarzyszom pomóc w organizacji tych jednostek, ale zarazem, żeby w jakiś sposób też ich kontrolować, nadzorować, co robią. I doradcy sowieccy są obecni praktycznie od samego początku istnienia jednostki do połowy lat 50., kiedy zostają wycofani z siedziby resortu, potem utworzono przedstawicielstwo KGB, także oni nie zniknęli, natomiast zasady współpracy się jednak troszeczkę zmieniły. Natomiast jeżeli spojrzymy na tą pierwszą kadrę, to jest to wypadkowa, że tak powiem, naboru ludzi z różnych środowisk. Tak się, że tak powiem, w taki mit obowiązuje, że bezpiekę to zakładali praktycznie od początku do końca tak zwani kujbyszewiacy, czyli absolwenci szkoły służb sowieckich w Kujbyszewie. No, w przypadku wywiadu tak nie było, to znaczy pierwszym dyrektorem był człowiek, który był po prostu w sowieckiej partyzantce, ale w takim oddziale złożonym z Polaków, Stefan Antosiewicz, przedwojenny działacz organizacji młodzieżowych komunistycznych. Natomiast do jednostki trafili ludzie z Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego, czyli takiej formacji, która przyszła wraz z Armią Czerwoną. Byli członkowie komunistycznej partyzantki. Natomiast bardzo ważną grupę w latach 40. zwłaszcza stanowili reemigranci, czyli w dużej mierze komuniści polskiego pochodzenia, znaczy wywodzący się generalnie z terenu Polski, którzy czy to w latach 20., 30., czy w czasie wojny znaleźli się na Zachodzie. Ci ludzie należeli do partii komunistycznych we Francji, Belgii, Hiszpanii, ponieważ część z nich walczyła w wojnie domowej w Hiszpanii i ci ludzie byli bardzo zaangażowani w działalność konspiracyjną, komunistyczną, w związku z czym znali reguły działania wywiadowczego i tacy ludzie byli bardzo wygodni, bo z jednej strony właśnie po prostu nie trzeba było ich uczyć pracy operacyjnej, ponieważ wyciągnęli tę naukę z działalności w partii, a z drugiej strony byli lojalni, a poza tym jeszcze trzeba brać pod uwagę to, że po prostu znali języki obce i znali Zachód, w związku z czym nie było dla nich czymś egzotycznym, że tak powiem, poruszać się po Paryżu, po Brukseli, oglądać, co tam się dzieje i rozmawiać po prostu w tych językach.
Wspomniał pan o rozpoznaniu środowisk emigracyjnych. Czym jeszcze w tym okresie wywiad cywilny się zajmuje? Czy to być może jedyne jego pole zainteresowania?
To pole zainteresowania jest podstawowe, dlatego że po zakończeniu II wojny światowej sytuacja była płynna i w gruncie rzeczy nie było wiadomo, co się dalej będzie działo. Obawiano się, że może wybuchnąć trzecia wojna światowa, że nastąpi po prostu atak Zachodu na blok komunistyczny, tam tego się komuniści obawiali. I w tym momencie śmiertelnym zagrożeniem dla reżimu komunistycznego były nie tylko formacje zbrojne, które były na terenie kraju i środowiska antykomunistyczne na terenie kraju, ale właśnie rząd emigracyjny i byli żołnierze polskich sił zbrojnych, dowództwo wojskowe, ponieważ to byli ludzie, którzy w wypadku konfliktu zbrojnego po prostu działaliby bezpośrednio przeciwko nim. No było jasne, że ci ludzie po prostu w wypadku wojny będą, że tak powiem, po stronie alianckiej przeciwko komunistom. W związku z czym podejmowanie próby rozpoznania ich zamiarów, jakiejś formy neutralizacji tych środowisk było kwestią życia albo śmierci. Oczywiście trzecia wojna światowa nie wybuchła, natomiast liczono się z tym, że te środowiska zawsze, że tak powiem, trzeba obserwować, bo stanowią potencjalne zagrożenie. W momencie, kiedy groźba konfliktu zbrojnego się oddaliła, część środowisk emigracyjnych zaangażowała się w działalność wywiadowczą, jak to się mówiło, na kraj. Były środowiska, które usiłowały tutaj ze swoimi, że tak powiem, dawnymi współpracownikami, znajomymi się kontaktować, głównie środowiska partii politycznych. No ale prowadzono też także działalność wywiadowczą taką tradycyjną. Także we wczesnych latach 50. wywiad NBP też się starał tym zajmować, czyli po prostu przeciwdziałać działalności wywiadowczej emigracji i zachodnich wywiadów przeciwko nim. I to było takie zadanie. Natomiast próbował też, chociaż bez specjalnego powodzenia, przynajmniej do pewnego momentu, rozpracowywać polskie struktury polityczne na uchodźstwie, przede wszystkim w Londynie, ale nie wyłącznie, ponieważ polskie stronnictwa działały także we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w krajach Beneluxu, także to było jakby szersze zagadnienie. W każdym razie emigracja zawsze była tym celem numer jeden. Jak już wspomniałem, drugim celem było to zabezpieczenie placówek przed właśnie penetracją wroga, jak to mówiono. Próbowano też podejmować pewne starania, przynajmniej w latach 40. to zainicjowano, na gruncie wywiadu naukowo-technicznego, chociaż w tym momencie można by raczej powiedzieć o wywiadzie przemysłowym czy też gospodarczym. Po prostu odbudowująca się gospodarka, zakłady, które zostały z jednej strony zniszczone w czasie działań wojennych, a z drugiej strony rozkradzione przez Sowietów pod koniec wojny albo tuż po wojnie, no te zakłady trzeba było jakoś uruchomić. I niekiedy było tak, że pewne surowce, pewne materiały, pewna dokumentacja była na terenie Niemiec, w związku z czym wywiad podejmował staranie o wyciągnięcie tego typu informacji czy też materiałów, no bo na przykład były problemy z miedzią i żeby zdobyć miedź, to trzeba było prowadzić różnego rodzaju działania, dosyć skomplikowane, po prostu na gruncie handlowo-wywiadowczym na terenie Niemiec. Więc w latach 40. to były tego typu działania. W latach 50. to się też zmienia, to znaczy dochodzą też zainteresowania takie typowe dla wywiadu politycznego, czyli po prostu dyplomacją zagraniczną, urzędami, partiami politycznymi, ale to się stopniowo rozwija. Mam wrażenie, że to był taki obszar, który był przez długi czas niedoceniany. Być może to też wynikało z tego, że po prostu brakowało ludzi. To znaczy, jak już była kadra, to trzeba było ją rzucić na najbardziej newralgiczne odcinki. Natomiast ten typowy wywiad polityczny tak naprawdę zaczyna się na poważniejszą skalę później. Po prostu nie było komu się tym zajmować. A z drugiej strony mam też wrażenie, że aparat państwa nie był w stanie w pełni wykorzystać tych możliwości, jakie dawał wywiad i bardziej traktowano go jako taką formację uderzeniową. To znaczy, jeżeli było trzeba coś załatwić za granicą, łącznie z neutralizacją jakichś ludzi, nie wiem, z porwaniem na przykład kogoś, no to tego typu rzeczy miały miejsce. I jak wspomniałem o porwaniach, no to mogę dodać, że porywano z terenu głównie Berlina ludzi, którzy prowadzili jakąś formę działalności wywiadowczej na kraj. Co najmniej parę takich przypadków to są osoby, które dzisiaj zostały, że tak powiem, odnalezione lub będą być może odnalezione na łączce.
Okres, o którym pan pisze, kończy się na początku lat 60. bardzo dużą reorganizacją struktur polskiego wywiadu cywilnego. Ona była spowodowana kilkoma dość poważnymi przypadkami dezercji, mówiąc najkrócej. Te najbardziej znane przypadki to kapitan Mróz, podpułkownik Goleniewski.
Tak, zgadza się. I tutaj trzeba by powiedzieć tak. W połowie lat 50. wywiad chwycił wiatr w żagle. To znaczy stery dyrektora wywiadu objął Józef Czaplicki. Pułkownik Józef Czaplicki, który był bardzo zasłużony dla bezpieki, ponieważ zajmował się przede wszystkim i z tego zasłynął zwalczaniem formacji zbrojnych w kraju, czy też, jak to się mówi, żołnierzy wyklętych, czy też w ogóle różnego rodzaju grup konspiracyjnych, które funkcjonowały potem. I to był jego podstawowy obszar działania. On był zaangażowany bezpośrednio w najsłynniejsze operacje lat stalinowskich, czyli operację Cezary, skierowaną właśnie przeciwko emigracyjnemu ośrodkowi wywiadowczemu w Monachium. Znaczy w Monachium, ale to, że tak powiem, grupa WIN. Z drugiej strony mamy środowiska związane ze Stronnictwem Narodowym przede wszystkim, czyli afera Bergu i operacja Ośrodek. Do tego operacje przeciwko nacjonalistycznym mniejszościom narodowym, przede wszystkim operacja C1 skierowana przeciwko nacjonalistom ukraińskim i też związana z działalnością wywiadowczą. No i w momencie, kiedy te operacje zostały sfinalizowane w latach 52-53, to było to apogeum, kierownictwo bezpieki zadecydowało, że Józefa Czaplickiego przeniesie do wywiadu, ponieważ po prostu to dawało szansę na wykorzystanie jego umiejętności i wiedzy w rozwijaniu działalności wywiadowczej. I od mniej więcej 55 roku wywiad działał dużo bardziej ofensywnie i odważnie, to znaczy decydowano się na bardziej, nazwałbym to nawet bezczelne działania i to zaczęło przynosić skutki, ponieważ z jednej strony na przykład udało się zdobyć agenta, który został premierem rządu na uchodźstwie, rządu tak zwanego zamkowego, mam na myśli Hugona Hanke. Z drugiej strony wywiad miał sukces w postaci choćby ściągnięcia do kraju Stanisława Cata-Mackiewicza, który, co należy podkreślić, nie był agentem, jednocześnie prowadził z nim rozmowy człowiek, który był oficerem wywiadu i który w jakimś sensie wpłynął na to, że Stanisław Cata-Mackiewicz wrócił do kraju. I ten wywiad się wówczas bardzo mocno rozwijał. Wspomniany przeze mnie wywiad naukowo-techniczny zaczął mieć coraz większe osiągnięcia, wywiad polityczny również. No i nastąpiło tąpnięcie. Tąpnięcie związane z dwoma dezercjami i pytanie, czy to jest w ogóle wszystko, czy tak naprawdę nie było jeszcze tak, że to jeszcze jakieś czynniki sprawiły, że to wszystko się nagle zawaliło na początku lat 60. Ucieczka kapitana Władysława Mroza, czyli ucieczka nielegała, który wcześniej pracował w wydziale zajmującym się tworzeniem nielegałów, czyli takich super szpiegów głęboko zakonspirowanych, no to sprawiło, że w zasadzie ten wydział i jego osiągnięcia zostały całkowicie zmarnowane, ponieważ on znał z tego wydziału bardzo wiele osób, łącznie z tymi, którzy mieli zostać przerzuceni za granicę. Bo sam kierował zresztą komórką, która tworzyła fałszywe dokumenty, w związku z czym przygotowując fałszywe dokumenty dla różnych potencjalnych nielegałów, znał ich tożsamość. No to była sytuacja po prostu dramatyczna, jeżeli ktoś taki po prostu zdecydował się na przejście na drugą stronę. Z kolei podpułkownik Michał Goleniewski kierował właśnie bardzo wrażliwym odcinkiem wywiadu naukowo-technicznego. Był oficerem, który służył wcześniej w kontrwywiadzie przez wiele lat, także w kontrwywiadzie wojskowym, więc jego wiedza była szersza niż typowa działalność wywiadowcza. On z kolei przeszedł na stronę amerykańską, no to jego ucieczka oznaczała właśnie zdekonspirowanie właściwie 90 kilku% aktywów kierowanego przez niego wydziału. Do tego on był dopuszczony do wiedzy poważniejszej niż kapitan Mróz, ponieważ jako naczelnik uczestniczył w różnego rodzaju naradach, a poza tym był też taką osobą zaufania dla KGB, to znaczy wywiad naukowo-techniczny praktycznie zawsze był bardzo blisko służb sowieckich, ponieważ sprawy gospodarcze i technologiczne interesowały to mocarstwo. I z tego tytułu kontaktował się z różnymi oficerami i dzięki temu, że te kontakty miały naturę towarzyską, chociaż jest też teoria mówiąca o tym, że on po prostu był agentem sowieckim, w każdym razie dysponował wiedzą, która pozwoliła Amerykanom, ale nie tylko Amerykanom, na zdekonspirowanie bardzo istotnych współpracowników sowieckich na Zachodzie. Także ta klęska, która miała miejsce na przełomie 60. i 61. roku, sprawiła, że dotychczasowy wieloletni dyrektor pułkownik Witold Sienkiewicz musiał odejść oraz konieczna okazała się reorganizacja struktury, po prostu gruntowne przebudowanie, ponieważ jej dotychczasowy kształt został zdekonspirowany, bardzo wielu ludzi zostało zdekonspirowanych i w zasadzie na niektórych w niektórych obszarach należało zacząć praktycznie od nowa, a w innych stworzyć po prostu nowe warunki do pracy.
Mamy zatem sukcesy, z drugiej strony ta bardzo duża porażka. Teraz o jeszcze jednej wpadce, choć tutaj w tym przypadku słowa porażka, wpadka nie do końca może będą na miejscu. W przypadku, gdy mówi się o normalnej działalności przestępczej czy wykorzystywaniu pracy wywiadowczej do celów z nią zupełnie niezwiązanych. Lata 70., 80. w wywiadzie afera Zalew, afera Żelazo, natomiast przełom lat 50., 60. tak zwana afera kurierska. Czym ona była?
Afera kurierska to było ujawnienie procederu, który mam wrażenie, że był stary jak dyplomacja PRL-owska. Czyli wykorzystywania możliwości, jakie dawała praca za granicą i praca w szeroko pojętej dyplomacji i handlu zagranicznym do dorabiania sobie na boku. Proceder ujawniono przez przypadek, ponieważ milicja, śledząc środowisko różnego rodzaju waluciarzy i takich, że tak powiem, kombinatorów finansowych związanych z czarnym rynkiem, natrafiła na człowieka, który przyjeżdżał z złotymi 20-dolarówkami, które wtedy były bardzo, bardzo, że tak powiem, cenniejsze niż, że tak powiem, ich wartość nominalna. I zaczęto się przyglądać temu, z kim się kontaktuje i tak dalej. I kiedy zaczęto weryfikować, kto to jest, okazało się, że to jest były kurier dyplomatyczny wywiadu. Człowiek, który służył w bezpiece od wczesnych lat 50. i który ze względów dyscyplinarnych, z powodu alkoholu, musiał opuścić służbę, nadużywania alkoholu. No i kiedy zaczęto badać, jak wyglądała ta sytuacja, nagle się okazało, że kurierzy dyplomatyczni, czyli tacy ludzie, którzy pracują w resorcie spraw zagranicznych, którzy zajmują się przewożeniem poczty dyplomatycznej, czyli poczty, która kursuje między ambasadą, czy ambasadami, konsulatami, a centralą resortu i tam są przesyłane zarówno raporty polityczne, jakieś dokumenty, różnego rodzaju materiały, ale także ta poczta, jak się okazało, była bardzo mocno nadużywana do celów prywatnych, czyli po prostu bez opłacenia cła prominentni ludzie z placówek i z MSZ-u załatwiali sobie sprowadzanie do kraju różnego rodzaju drogich i trudno dostępnych przedmiotów, materiałów, a poza tym sami kurierzy, jeżdżąc od kraju do kraju, bardzo dobrze orientowali się w tym, na czym można zarobić i z jednej strony zarabiali na różnicach w kursach walut, ponieważ po prostu tutaj można było, mając odpowiednią wiedzę, sobie na tym dorobić, a z drugiej strony przewozili różne przedmioty, które sprzedawali z kolei w kraju drugim, trzecim, czasem z wielokrotnym zyskiem. Problem polegał na tym, że wykorzystywali do tego możliwości służbowe, czyli kurierzy dyplomatyczni jeździli z pakietami takimi papierowymi oraz z workami. I oni po prostu wymyślili sobie, że będą robili podwójne worki. Czyli po zdjęciu worka zewnętrznego, a przed otwarciem tego środkowego, w tej pustej przestrzeni znajdowały się różne przedmioty, które próbowali przemycać. No i okazało się, że ten proceder jest naprawdę bardzo szeroko rozwinięty. Kiedy zaczęto kontrolę, okazało się, że o tym bardzo wiele osób wie, że oficerowie wywiadu, którzy pracują na placówkach, są w to wtajemniczeni. Może nie wszyscy, ale duża grupa z nich. Oraz, że po prostu dorabiają sobie na boku poprzez właśnie handel. Proceder ten dotyczył nawet ambasadorów, co jest zaskakujące, bo bywały sytuacje, kiedy na przemycie rajstop łapano żony ambasadorów. To zresztą pokazuje, czym komunizm w tym okresie był po prostu. No to jest permanentny niedostatek czasem wręcz podstawowych przedmiotów i cały czas te próby dorabiania sobie jak się tylko da. Afera kurierska zakończyła się skazaniem tylko tych najniżej postawionych, czyli właśnie rzeczonych kurierów i osób, którym po prostu sprzedawali na mieście te różne przedmioty. Natomiast osoby, które były zaangażowane w te sprawy związane z przemytem, praktycznie nie poniosły poważniejszej odpowiedzialności. Co więcej, no wszystko wskazuje na to, że ten proceder był kontynuowany w jakiejś postaci. Może już nie poprzez podwójne worki, natomiast nadużywanie poczty dyplomatycznej miało miejsce. No i nawet jedna z najważniejszych osób w aferze żelazo, Mirosław Milewski, już w latach 60. wykorzystywał możliwości, jakie dawała poczta dyplomatyczna, do sprowadzania sobie do kraju za pomocą zaprzyjaźnionych oficerów na przykład kości słoniowej, jakichś wyrobów cennych. No po prostu to była kontynuacja tego samego mechanizmu i co zresztą zabawne, ten mechanizm został też ujawniony przy okazji badania afery żelazo. Natomiast to był element dodatkowy, nie zajmowano się tym, bo nie to było sednem sprawy. Natomiast no to pokazuje, że to jest pewien problem stały i ktoś, kto miał możliwości wyjazdu za granicę, zarabiał nie tylko po prostu, że tak powiem, na tym, że pracował na Zachodzie i mógł, że tak powiem, zarabiać w poważniejsze pieniądze, ale z drugiej strony miał też te możliwości. Możliwości czasem były cenniejsze niż ta oficjalna pensja.
O początkach polskiego wywiadu w audycji Historie pisane na nowo rozmawialiśmy z doktorem Witoldem Bagieńskim, autorem książki Wywiad cywilny Polski Ludowej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wywiad cywilny Polski Ludowej Witolda Bagieńskiego, przypomnę, z tytułem książki historycznej roku w tegorocznej edycji tego konkursu. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenia. Przed nami kolejne spotkanie pod hasłem Akademia Niepodległości IPN w Zielonej Górze. Tym razem zaprezentowane zostaną tematy państwowotwórczy wysiłek przed listopadem 1918 oraz urzędnicy II Rzeczpospolitej, charakterystyczne sylwetki. Te wykłady wygłosi dr Zdzisław Kościański. Spotkanie w następny poniedziałek, 3 grudnia w Zielonogórskiej Bibliotece. Akademia Niepodległości to ogólnopolski projekt zaplanowany do 2021 roku. Cykl regularnych spotkań, w czasie których prezentowane są wykłady w formie bardziej popularnej, przedstawiają naszą drogę do niepodległości, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas pierwszej wojny światowej, poprzez wznoszenie państwowego gmachu, wykuwanie granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia. Wykłady mają taki sam przewodni temat, którego ujęcie jest jednak indywidualnym wyborem wykładowcy, a to umożliwia podkreślić wątki lokalne. Przypomnę, poniedziałek 3 grudnia, godzina 16 w Zielonogórskiej Bibliotece. Mamy też zaproszenie do udziału w drugim lubuskim turnieju historycznym Szare Szeregi. To turniej dla uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych z województwa lubuskiego. Turniej to specyficzna forma rywalizacji. Liczy się nie tylko wiedza, ale też szybkie myślenie. kreatywność. Turniej to nie tylko walka o zdobycie zaszczytnego tytułu mistrza turnieju, ale też zabawa i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Sam turniej odbędzie się w maju przyszłego roku w Gorzowie, ale zgłosić trzeba się do 14 grudnia. Wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć w internecie na stronach szczecińskiego i poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W naszej audycji teraz kolejny odcinek serialu radiowego Karski. Opowiada on o historycznej drodze Jana Kozielewskiego od wstąpienia do konspiracji aż po historyczne spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Historie pisane na nowo.
Nazywam się Menachem Kinszerbaum. Jesteśmy tu razem z panem Mordechajem, mimo różnic w naszych światopoglądach. I organizacje syjonistyczne, i żydowskie organizacje socjalistyczne mówią dziś jednym głosem. Głosem, który woła o pomoc.
Sprawy, o których opowiemy, z nadzieją, że przekaże je pan wrażliwym ludziom na całym świecie, są autentyczne. A ich wiarygodność w łatwy sposób można zweryfikować. Naród żydowski przestaje istnieć. Chciałbym prosić, aby potraktował pan te zdania z całą powagą wypowiadanych słów. Naród żydowski przestaje istnieć.
Nie ma ratunku dla nas samych, ani dla naszych braci. Nie ma nadziei na pokonanie faszystowskiego okupanta, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Sprawiedliwość dosięgnie swym mieczem oprawców, ale nie poniosą oni kary za zgładzenie Żydów. Bo rozliczaniem krzywdy, jaką doznali Żydzi, może zająć się tylko i wyłącznie ocalała społeczność żydowska. Do naszego spotkania wymordowano około 1 800 000 Żydów. Nikt w tę liczbę panu nie uwierzy. Nam jest szalenie trudno w nie uwierzyć. Jesteśmy przekonani, że Polacy nie są w stanie nam pomóc. Pomoc może przyjść tylko z zewnątrz. Alianci powiedzą, Żydzi znowu histeryzują. Wygrać należy wojnę z III Rzeszą przede wszystkim, a potem zająć się ludnością cywilną.
A skąd panowie mają te liczby?
Przede wszystkim z rozkazów deportacyjnych, ale także z obrachunku gmin żydowskich.
A skąd panowie macie pewność o śmierci wszystkich deportowanych?
Z tych setek tysięcy ludzi, które zostały deportowane, wróciło zaledwie 3. Czy pan to słyszy? 3. Opowiadali o komorach gazowych i piecach krematoryjnych. Opowiadali o chorobach i głodzie. Opowiadali o dzieciach.
Deportacje zaczęły się od liczby 5 000 obywateli żydowskich tygodniowo. Stopniowo zwiększano tę liczbę. Wczoraj wyruszył transport z 10 000 Żydów. Czerniaków, kiedy otrzymał do podpisania kolejną listę deportacyjną, popełnił samobójstwo.
Niemcy nie dążą do zniewolenia narodu żydowskiego. Niemcy dążą do unicestwienia naszego społeczeństwa.
A ilu Żydów deportowano z Warszawy?
W ciągu kilku miesięcy ponad 300 000.
A ilu Żydów zostało?
Około 100 000. W ciągu najbliższych 10 dni zniknie cała społeczność żydowska Warszawy, nie licząc tych, którzy uciekli lub wciąż się ukrywają.
Ci, którzy jeszcze żyją, włóczą się po ulicach getta, które usłane jest ciałami tych, którzy pomarli z głodu i wycieńczenia lub z powodu zabawy, jaką urządzają sobie niemieccy żołnierze.
Chciałbym to zobaczyć.
To znaczy?
Jeżeli mam przekazać fakty, które od panów usłyszałem, muszę mieć jakieś dowody. Jeżeli mam przekazać sytuację, jaka obecnie panuje w getcie, muszę zobaczyć to na własne oczy. Inaczej nie będę wiarygodny dla ludzi, którym będę przekazywał tak drastyczne informacje.
Rzeczy, które pan zobaczy, nie będzie pan w stanie wymazać z oczu i z serca do końca życia.
To jest jedyny sposób. Należy to zrobić.
Wyobraź sobie takie obrazki. Idę. Dla kamuflażu ubrany jestem w podarte łachy. Idę chodnikiem, na którym oprócz błota i gruzowiska leży mężczyzna. Podchodzę bliżej. Widzę, że to jeszcze młokos, chłopiec. Nagi. Nie żyje. Nie ma już oczu. Jego ciało leży wykrzywione jak rzucona w kąt kukła. Rój much wiruje nad nim, a obok niego siedzi dziewczynka, która trzyma w ręku szmacianą lalkę. Bawi się. Wyobraź sobie ruchliwą, stłoczoną ulicę, którą przemieszczają się w każdym kierunku dziesiątki kobiet i mężczyzn. Nie uśmiechają się. Nic nie mówią. Idą i tempo patrzą przed siebie. Są szarzy i wychudzeni. I w tej ludzkiej masie wolno przechadza się młoda kobieta, która śpiewa sentymentalną kołysankę. W rękach trzyma dziecko, które wygląda, jakby spało. Jeden szczegół przykuwa tylko twój wzrok. Ręce tego dziecka nienaturalnie zwisają w dół. Kobieta potyka się i dziecko wypada jej z rąk. Chwilę bezwolnie toczy się po zdewastowanym chodniku. Kobieta podchodzi do dziecka, ponownie bierze je na ręce i dalej śpiewa swoją kołysankę. Tłum wokół niej idzie dalej bez celu, jak zahipnotyzowany. Nieobecny, ale jeszcze żywy. Wyobraź sobie domy bez okien i bez drzwi. Wyobraź sobie mieszkania bez wody i bez pieca. Wyobraź sobie pokój bez sufitu i bez łóżka. Wyobraź sobie parę kochanków leżących nago na materacu z tektury i słomy. Przykrywa ich jeden płaszcz i pył z sypiącego się sufitu. Ich domowe zwierzęta, szczury, bawią się w obserwowanie tej bezbronności. Gdyby nie ruchy powiek, można by pomyśleć, że kochankowie nie żyją. I nagle jego wychudzona, ogolona głowa zaczyna powoli obracać się w kierunku jej twarzy. Patrzą na siebie. On delikatnie chwyta kawałek płaszcza i przesuwa go w jej kierunku. Pod szyję. By oddzielić ją od przeraźliwego zimna, jakie panuje w tej piwnicy. A potem chwyta ją za rękę. Będą umierać przez następne 60 godzin. Bez łez. Bez krzyku, bez imion i bez nazwisk. Wyobraź sobie dwóch dobrze zbudowanych, ogolonych, dobrze ubranych blond młodzieńców, którzy z uśmiechem na ustach przechadzają się ulicą wypełnioną bez celu idącą masą. I potem, niczym małe rybki w jeziorze, jakby na jeden znak, wszyscy ci ludzie uciekają w popłochu. Byle dalej, byle się gdzieś ukryć. Chłopcy żywiołowo dyskutują. Pewnie o wczorajszym wieczorze, lub może wspominają dziewczęta z rodzinnych stron. I w tym samym czasie niemal od niechcenia strzelają do uciekających ludzi. Dumni gratulują sobie udanego polowania i jak zwykle stuprocentowej skuteczności. Wyobraź sobie ogromny dół, wielkości dwóch basenów olimpijskich, głęboki na 5 metrów, do którego po drewnianej zjeżdżalni nurkują bezwolnie, jedno po drugim, ciała. Wyobraź sobie, że ja to widziałem. Widziałem getto.
Proszę zaczerpnąć powietrze.
Tak już. Przepraszam.
Powinien pan chwilę usiąść.
Proszę sobie usiąść. Dziękuję, panowie. I przepraszam raz jeszcze.
Nie musi nas pan przepraszać.
Jutro chciałbym tam pójść jeszcze raz. Nie, proszę nie protestować. Moje świadectwo musi być możliwie najdokładniejsze. Dziś jeszcze czuję w sobie dużo emocji. Jutro może nie będzie tak trudno.
Obawiam się, że będzie podobnie.
Tym bardziej powinienem pójść tam raz jeszcze.
To jest pańska wola i pańska decyzja.
Jakie oświadczenie chcecie, panowie, aby przekazać aliantom?
Czy czuje się pan dziś jeszcze na siłach?
Tak. Tak, tak. Proszę o oświadczenie.
Nadszedł moment, kiedy powinno się zaprzestać jakichkolwiek rozmów z przedstawicielami narodu niemieckiego. Czas przestać grozić. Niemcy boją się tylko potęgi i siły. Realnej dominacji. Cały obszar niemiecki należy bombardować dzień i noc. Aż nie zostanie nic prócz gruzu i popiołu. Należy zakomunikować wszystkim Niemcom i ich sojusznikom, że spotka ich podobny los, jaki spotkał obywateli żydowskich. Nie chcemy doprowadzić do kolejnego ludobójstwa, ale jesteśmy przekonani, że tylko realna groźba wypowiedziana z ust wszystkich przywódców państw alianckich, podkreślam, wszystkich przywódców, może sprawić, iż naród niemiecki zaprzestanie czynić to, co czyni bezkarnie.
Żądamy, ażeby wybranych Niemców przebywających na terenach, które nie są włączone do III Rzeszy, rozstrzeliwać po placach, wieszać na drzewach, głodzić i katować. Niech giną w męczarniach tak okropnych, w jakich ginie naród żydowski.
Takie podejście może przysporzyć więcej złego niż dobrego. I mówiąc wprost, wydaje mi się to mało realne.
Tak, mamy tego świadomość. I przed Bogiem odpowiemy za podnoszone kwestie. Ale w naszej ocenie to jedyny sposób, by powstrzymać eksterminację naszego narodu. Ta pomoc musi przyjść nie za rok, nie za dwa, tylko natychmiast.
Jeśli ta propozycja zostanie odrzucona, proszę przekazać, że żądamy, aby alianci wykupili nas z rąk niemieckich. Niech zaproponują im ziemię, pieniądze, niech zgodzą się na wszystko, żeby tylko nas ocalić.
Obawiam się, że to także będzie niemożliwe.
Dlaczego niemożliwe? Przecież państwa demokratyczne już nieraz pomagały swoim obywatelom w ten sposób. Jeżeli powiedzą, że nie jesteśmy obywatelami angielskimi czy amerykańskimi, proszę im odpowiedzieć, że to między innymi nasz naród współuczestniczył w tworzeniu cywilizacji zachodniej. Świat musi zadrżeć w swoich posadach. Ten wstrząs musi zmieść Hitlera i jego pobratyńców. Mamy do czynienia z największą zbrodnią w dziejach ludzkości i ta powinna być powstrzymana z równie potężną siłą i determinacją. Proszę im przekazać, że pierwszy impuls damy my, bezbronni mieszkańcy getta. Getto zapłonie. Getto powstanie. Gromadzimy broń. Niebawem uderzymy. Potem będziecie musieli nam pomóc. Już panu lepiej? Mamy dla pana propozycję.
Był pan więziony. Był pan bestialsko traktowany. Pan wie i rozumie, co to jest prawdziwe cierpienie. Jeśli to, co zaproponuję, wyda się panu ponad jego siły, proszę odmówić. Jesteśmy zdania, że powinien pan zobaczyć, jak funkcjonuje obóz zagłady. Wówczas pańska wiedza dotycząca zagłady narodu żydowskiego będzie kompletna.
Chcecie mnie wysłać do Auschwitz?
Nie, bliżej. Chcemy, żeby pan pojechał do Izbicy Lubelskiej.
Kiedy?
Jutro. Po kolejnej wizycie w getcie.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.